Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu pan Wincenty Łaszewski. Szczęść Boże, witam pięknie na antenie Radia Niepokalanów.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
8 grudnia zbliża się nieuchronnie. 8 grudnia to bardzo ważna data dla Niepokalanowa, także dla Radia Niepokalanów. W tym roku 8 grudnia minie 80 lat od nadania pierwszej próbnej audycji przez świętego Maksymiliana właśnie w Radiu Niepokalanów. 8 grudnia też jest tak zwana godzina łaski od 12 do 13 i jak każdego roku, tak i w tym roku chcemy Państwa zachęcić do tego, by właśnie tę godzinę spędzić odpowiednio. Pan jest autorem wielu książek, wśród nich między innymi książki pod tytułem Godzina łaski. Ten tytuł bardzo wiele mówi i na pewno jeszcze o tej książce dzisiaj powiemy. Ale wyjaśnijmy, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, tym, którzy zapomnieli, tym, którzy chcą sobie utrwalić, co to jest godzina łaski, skąd w ogóle ten termin.
Co to jest, to już pani powiedziała. Jeden dzień w roku, w ciągu 360, powiedzmy 5 dni, upraszczając, w jednym z tych kilkuset dni, na 24 godziny w każdym dniu, ile to jest godzin, Matka Boża dała nam taki wyjątkowy prezent. Nie dziwię się, że go dała, bo nas kocha. Nie dziwię się, że dała nam go tego dnia, prawda, 8 grudnia. Dała nam taki zupełnie, zupełnie wyjątkowy prezent, który dodajmy tylko wtedy zadziała, kiedy my ten prezent przyjmiemy, bo każdy dar ma dawcę i odbiorcę. Dawcę mamy, Matka Boża w objawieniach Monte Chiari w 47 roku przychodzi, żeby nam pozostawić po tym objawieniu, poza przesłaniem z objawienia, o czym też chyba trzeba koniecznie w tym kontekście dwa słowa powiedzieć, to pozostawia nam taki ślad łaski, który do końca świata będzie się przewijał przez nasze kolejne lata, bo każdego roku 8 grudnia spełnia się jej niezwykła obietnica, że w ciągu tej godziny, gdy będę klęczał przed Najświętszym Sakramentem, adorował jej Syna, to piękne jest. Jeśli kochasz mojego Syna, to jak ja mam ciebie nie kochać? Jesteś też moim dzieckiem. W tym momencie ja, mówi Matka Najświętsza, będę ciebie w sposób szczególny słuchała i otrzymasz, o co prosisz. Dodajmy od razu korektę, że to nie jest żaden automat. Wrzucam monetę tej godziny, tego dnia i to, o co poproszę, przepraszam, żeby mojego sąsiada szlak trafił, prawda? Że w tym momencie to wszystko się stanie, bo bardzo często jest też tak, jak mówią stare powiedzenia, że Pan Bóg ma z nami kłopot, bo różnimy się o rzeczy sprzeczne. Rolnik w lato prosi o deszcz, a frasowicze proszą o słońce. I co w tym momencie ma Pan Bóg zrobić, prawda? Więc podobnie jest z godziną łaski. To, że Matka Boża mi da, wcale nie oznacza, że da mi dokładnie to, o co ja proszę. Bo jeśli mój synek przyjdzie do mnie i poprosi mnie, że chce dzisiaj pomagać mi przy robieniu obiadu, używając tego noża, którego ja zawsze używam, a ostrzę go każdego wieczoru, to ja mu go nie dam. Ja mu dam inny nóż. Jeśli Matka Boża wie, że to, o co proszę, szkodzi mojemu zbawieniu lub tych, którzy są związani, ich zbawienie jest związane z moją obecnością przy nich. Moja najbliższa rodzina, sąsiedzi, tych, o których pamiętam, tych, którzy mnie skrzywdzili, tych, którzy mi pomagają. Jeśli ja się modlę w ich sprawach, bo ta godzina łaski nie dotyczy tylko moich spraw. I nagle można powiedzieć, pięknie jest, kiedy zgodnie z przykazaniem nowym Pana Jezusa zapominamy w tej godzinie o sobie. Nie jesteśmy tacy ważni wcale, tylko pamiętamy o innych. Wcale nie jest powiedziane, że na zasadzie automatu proszę, otrzymam, tylko na zasadzie wyższego automatu proszę i otrzymam, ale to, co Matka Boża w odpowiedzi na moją prośbę chce mi dać i wreszcie może mi dać. I pewnie nie jeden z nas odprawiający godzinę łaski się zdziwi, że otrzymał zupełną niespodziankę. Aczkolwiek znam przykładów wiele, żeby ludzie nie tracili też zapału. Bo niektórzy z nas myślą, ja przepraszam, ale ja naprawdę potrzebuję strasznie tego, o co ja proszę. Więc żeby nie tracili zapału do godziny łaski, powiem, że znam wiele, wiele przypadków, kiedy Matka Boża dokładnie spełnia to, o co ludzie proszą, i dzieje się to w ciągu najbliższego roku, czyli przed następnym 8 grudnia. Przykład, bo ludzie lubią konkrety. Przykład, znam co najmniej 3 rodziny, które nie miały dzieci, i małżonkowie, którzy w żaden sposób nie mogli doczekać się potomstwa, przyszli na godzinę łaski. Przez godzinę prosząc, żeby Matka Boża dała im łaskę posiadania dzieci. Mają. Po prostu mają. I oni stali się ogromnymi apostołami godziny łaski, bo mają na to dowód, który przy nich chodzi i do nich się uśmiecha. Prawda? Bo ich prośba była zgodna z wolą Bożą. Więc to taka, przepraszam, przydługa trochę i teologiczna refleksja, ale musimy o tym pamiętać, że to, o czym rozmawialiśmy przed momentem na antenie, przed wejściem na antenę, musimy jako prawdziwi wierzący, jako prawdziwe dzieci Matki Najświętszej, jej naśladowcy, tego doskonałego ucznia, musimy pamiętać, że to nie Pan Bóg jest dla nas, żeby nasze marzenia spełniał, bo te marzenia czasami prowadzą nas naprawdę do piekła lub spowalniają nas w tej wędrówce. Tylko my jesteśmy po to, żeby pomagać Panu Bogu, żeby spełniać Jego marzenia. Na pytanie, jakie Pan Bóg może mieć marzenia, to i Monte Chiari o tym mówi, o godzinie łaski, mówi o tym Fatima, jakby najprościej te dwa przykłady przytoczyć. Jego marzeniem jest zbawienie każdego z nas. Więc jeśli trzeba, żebym ja był w życiu wiecznym szczęśliwy i żył w zjednoczeniu wspólnie z Matką Bożą, w zjednoczeniu z Bogiem, cały zanurzony w tym świetle i łasce, jeśli do tego trzeba mego cierpienia tutaj, to Bóg mi to da, bo jest ode mnie mądrzejszy, mimo że ja wierzgam. Tego się musimy jako chrześcijanie pewnie do śmierci uczyć, bo łatwo jest o takich rzeczach mówić. Natomiast ta szkoła Monte Chiari, szkoła Fatimy, za chwilę się okaże, że słusznie mówię po przecinku Monte Chiari i Fatima, bo w Monte Chiari jedyne objawienie, jakie znam, objawiły się przy Matce Bożej pastuszkowie Franciszek i Jacynta.
1947 rok.
Kiedy nawet proces beatyfikacyjny się nie zaczynał, kiedy jeszcze niewiele świat wiedział o tych dzieciach, bo dodajemy wspomnienia siostry Łucji o Hiacyncie i Franciszku, ukazały się dopiero drukiem. Dla nas to wydaje się prawie niemożliwe, że dopiero tak niedawno, 73 rok, bo wtedy jeden jezuita, trochę wbrew woli siostry Łucji, upublicznił jej wspomnienia, które były w archiwum schowane, w skrzyni na 100 lat zamknięte w archiwum fatimskim. Więc Monte Chiari i Fatima to jakby dwa płuca tego samego orędzia. I w Monte Chiari jest mowa na samym od razu początku. I to może powinno też skierować naszą uwagę na godzinę łaski. Matka Boża, mówią, co pierwsze to najważniejsze, prawda? Matka Boża mówi, modlitwa, ofiara, pokuta. Te trzy rzeczy są potrzebne. To jest nasze chrześcijaństwo. Patrzymy na jej syna. Jesteśmy chrześcijanami, czyli uczniami Chrystusa. Chrystianus, prawda? Czyli chrześcijański. Jestem chrześcijański. Czyli jak ktoś przyłoży ten szablon, matrycę duchowości Jezusa do mnie, to Matko Najświętsza, chociaż niech trochę pasuje. Chociaż niech trochę pasuje, bo inaczej jaki ze mnie jest jego uczeń? I objawienia, także te Monte Chiari, nas tego uczą jakby na dwa sposoby. Bo człowiek też jest niejednowymiarowy. Raz pokazuje to, co w chrześcijaństwie jest trudne i wymagające. Tak jak w rodzinie ojciec, matka nie może według modelu szwedzkiego na wszystko dzieciom pozwolić. Bo ja znam przykłady rodzin, które na to pozwoliły i to naprawdę kończy się katastrofą. Mam obawę, że także może się skończyć katastrofą wieczną. Więc z jednej strony chrześcijaństwo jest religią, w której Bóg nas prowadzi, upomina, pokazuje drogę, stawia wysoko poprzeczkę, bo nam jest to potrzebne, ale z drugiej strony nas głaszcze, pociesza, tuli do serca i taka godzina łaski jest tego przykładem. kiedy jakby na bok odchodzą wszystkie wymagania i Matka Boża mówi: moje zmęczone dziecko, teraz jest czas na pieszczot. Prawda? I mamy w tym naszym zabieganiu, coś w tym jest, Panie Malwino, mamy w tym naszym zabieganiu, skupieniu się na sprawach tego świata, 24 godziny przez cały rok. Żyjemy, zanurzeni w tym świecie, no bo tak jest nasze życie. I nagle Matka Boża pstryka nas jakby w ucho i mówi: a teraz moja córeczko, mój synku, na godzinę daj sobie spokój. Miej ten luksus i zapomnij o tym świecie. Przyjdź do mnie. To nawet jeśli pani redaktor nic więcej bym nie otrzymał, to to już jaka jest łaska. Ludziom czasami potrzeba takiego pchnięcia, że spróbuj, warto, jest takie coś jak godzina łaski i my, Polacy, tłumnie, zapomnimy o tym świecie i pobiegniemy do kościoła. No to naprawdę dzieje się coś niesamowitego i w niebie słychać takie cały czas pukanie, tysiące, dziesiątki ludzi o tej samej godzinie puka do nieba. No to trudno, żeby tego nieba nie otworzyć i nie wylewały się na nas te łaski.
W tym roku w sobotę, tak, 8 grudnia przypada to.
Pierwszą sobotę.
Pierwszą, w drugą.
Przepraszam, drugą sobotę.
W drugą, sobotę. Tak. Mimo wszystko jest szansa, że więcej osób będzie mogło oddać się modlitwie, bo nie będzie na przykład w pracy.
Wolny dzień. Więc no, Pan Bóg ma swoją dyplomację, do której zwykle korzysta z mądrości i czułości Matki Najświętszej. I ten 8 grudnia, który jest przed nami, jest po to, żebyśmy poczuli się, że nie jesteśmy tylko z tego świata, że jest jakiś inny wymiar życia, o wiele ważniejszy, że ta adoracja Najświętszego Sakramentu to jest najważniejsza godzina w życiu, nie tylko tego dnia. Że powinniśmy trochę sobie przypomnieć, że jako chrześcijanin jestem wprawdzie zanurzony w tym świecie, ale też mam być zanurzony w Bogu, prawda? Jaki procent mojego czasu, mojego serca, moich myśli jest po stronie Pana Boga, a jaki procent po stronie tego świata? I przepraszam za kazanie, ale ta godzina łaski ma taką szansę, że mi pokaże nie tylko w takim wychowawczym duchu, że mną potrząśnie, nie. Pokaże mi, że to jest piękny czas, że to jest wielka wartość, że Panie Boże, chciałabym, żeby to było częściej. Potem ludzie chodzą na przykład na pierwsze soboty, a potem tak jak Jan Paweł II czy siostra Lucja piszą we wspomnieniach: chciałbym, żeby każdy dzień był pierwszą sobotą, bo chciałbym być z tym Panem Bogiem przy Maryi, przy jej sercu zawsze. Będziesz w niebie, ale ta tęsknota u ludzi, którzy idą ku świętości, narasta w życiu. Musimy się tego uczyć.
Z godziną łaski związane są konkretne prośby i obietnice Matki Bożej. Tak jak Pan powiedział, bardzo ważne, byśmy do tego podchodzili z pokorą i z takim nastawieniem, by spełniła się wola Boża. Ale jest tych próśb i obietnic 8. Ja bym chciała je teraz przytoczyć.
Słucham.
Życzę sobie, mówi Matka Boża, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Punkt 2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Punkt 3.
Podkreślmy także dla ciała. To jest ciekawe.
Tak. Punkt 3. Będą masowe nawrócenia. Punkt kolejny. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Punkt 5. Pan, mój boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
Przekazanie miłości.
Kolejne życzenie Matki Bożej. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniana.
Stąd tu jesteśmy.
Tak. 7. punkt. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. I 8. punkt. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. I to też bardzo ważna i istotna informacja.
W kościele domowym.
Tak.
Tak, najlepiej w rodzinie. W tym kościele domowym.
I to są słowa Matki Bożej skierowane do włoskiej pielęgniarki właśnie w Monti Chiari. Monti Chiari to znaczy Jasna Góra, gdybyśmy
Jasne
to
góry.
Przetłumaczyli. Jasne Góry, tak, liczba
Jasne
mnoga.
Góry. Jasne Góry, tak. Więc dla nas Polaków...
Ma to podwójną wymowę.
Tak, ma to podwójną wymowę. Biegniemy do tej Matki Bożej Jasnogórskiej 8 grudnia duchowo. Razem z pastuszkami stajemy przed Matką Bożą, która objawia się w Monti Chiari, która schodząc po białych schodach ogłasza: Jestem niepokalane poczęcie, nawiązując z kolei do Lourdes. Objawienie bardzo piękne.
Czy możemy, panie Wincenty, powiedzieć, co Kościół na temat tych objawień Monti Chiari mówi? Bo są takie osoby, które nas bardzo o to pytają co roku, bo my co roku staramy się od kilku już lat i transmitować godzinę łaski z Niepokalanowa. Myślę, że w tym roku będzie tak samo, żeby ci, którzy są w domu, mogli na przykład łączyć się z nami duchowo. Ale też mamy zapytania liczne, poprzez media społecznościowe głównie. Co Kościół na to?
Raz. Objawienia nie są formalnie przez Kościół uznane. Dwa. Przekaz Matki Bożej z Monti Chiari ma tak zwany nihil obstat, czy imprimatur, czyli Kościół oficjalnie nie znajduje w nim nic niezgodnego z wiarą. I to właśnie nam wystarczy do naszej prywatnej pobożności. Trzy. Jest jakiś ruch jakby oddolny od ludzi świeckich, którzy przeżywają tę godzinę łaski tak jak my, naciskający na hierarchię kościelną, żeby się wypowiedziała bardziej bezpośrednio na ten temat. Cztery. Z objawieniami w Monti Chiari jest pewien problem. Ale może najpierw pięć. Objawienia w Monti Chiari od strony metodologicznej, teologicznej są prawdziwe, ponieważ nawiązują, o czym już wspominaliśmy, nawiązują do uznanych objawień innych. Więc metodologia jest tutaj jakby prosta. Nie ma czegoś takiego w historii, żeby diabeł czy fałszywy wizjoner, żeby udało mu się przekonać świat do objawień, które nie są od Maryi, w których będzie się powoływał na objawienia uznane przez Kościół. To się nie da. To musi zgasnąć. Jak ocean wody i świeczka diabelska. Więc jeśli w Monti Chiari Matka Boża pokazuje po swoich dwóch stronach pastuszków, którzy są postawieni przez Jana Pawła II przy ich beatyfikacji, jako dwie pochodnie, które mają nas prowadzić przez dzisiejszy świat. Dzisiaj, prawda? Bo to 18 lat temu to mówi Jan Paweł II, wyraźnie stawiając te dwoje dziś jako patronów naszego wędrowania z Maryją ku Bogu, to Monti Chiari jest dokładnie tym, prawda? Który już Monti Chiari już pokazują, że to są dzieci święte i jest to model bycia przy Maryi. Model wędrówki, bo Matka Boża idzie, wstępuje do nas, zapraszając nas na powrót, żebyśmy tymi schodami wrócili z nią do nieba, że objawienia są, w cudzysłowie, bo nie jestem biskupem miejsca, ani papieżem, prawdziwe, bo w tym momencie mówią prawdę. A drugi wątek, wspomniane hasło, jestem niepokalane poczęcie. Ale cofam się ten punkt bliżej, mówiąc o problemie.
Właśnie, punkt czwarty, tak? Że jest jakiś problem.
Jest jeden problem, który się wiąże z większością objawień z roku 47 i 48, bo to jest taki okres, kiedy na mapie Kościoła pojawia się taka mała lawina objawień. Jest ich kilkanaście w ciągu jednego roku. Nie bywają takie momenty w historii. Jakby Pan Bóg, przyjmijmy założenie robocze, że to od Pana Boga przychodzi. Jakby Pan Bóg strasznie bardzo i uporczywie chciał nam coś ważnego przekazać. Także w Monti Chiari. Monti Chiari jest najbardziej znanym z tych objawień, stąd można powiedzieć pełni funkcję reprezentacyjną tych objawień. I co w nich jest? Podobnie w tych poprzednich, tych pozostałych, o których dzisiaj nie rozmawiamy.
I różnym osobom, prawda?
Tak, w różnych krajach, różnym osobom. Jest mowa o kryzysie Kościoła. Nikt nie lubi, jak się wytyka mi moje wady, prawda? Tym bardziej, że trzeba włączyć, może szczególnie w tamtych czasach, jeszcze pokłosia faszyzmu i rozwoju komunizmu, bardzo może niedyplomatyczne byłoby mówić publicznie o słabościach Kościoła. Nie wiem, nie jestem dyplomatą i pewne rzeczy staram się zrozumieć. One są też wpisane w Bożą opatrzność. Ale te objawienia nie zostały rozeznane zupełnie. Powtarzam, było ich kilkanaście. Głównie dlatego, że Matka Boża przyszła z prośbą, z ostrzeżeniem. Z ostrzeżeniem, że nadciąga bardzo głęboki kryzys Kościoła. I że jedynym ratunkiem, żeby ten Kościół nie wpadł w ogromny kryzys, co się stało, nie ukrywajmy, co się stało, jest, abyśmy my, ludzie świeccy, ofiarowali swoją modlitwę, pokutę i ową ofiarę, od którego zaczyna się objawienie Monti Chiari, dali to wszystko Matce Bożej w intencji kapłanów, biskupów i osób zakonnych. Bo to oni w tamtym jeszcze momencie mieli szansę pozostać dla świata autorytetem, za którym my pójdziemy. I jeśli nawet dzisiaj narzekamy, powiedzmy, hipotetycznie znowu, nie chcę wypowiadać sądów czarno-białych, ale mnóstwo ludzi narzeka dzisiaj na ten kościół hierarchiczny. Wierzę, ale do takiego kościoła chodzić nie będę, mówią, to natychmiast wraca echem Montichiari pozostałe objawienia sprzed już tylu lat. I pytanie tym ludziom trzeba postawić, a czy ty za tą hierarchię, którą tak teraz krytykujesz, oddawałeś swoje życie? Matka Boża ostrzegała. Ci ludzie wystawieni w pierwszym szeregu na pociski złego, prawda? Mieli jakąkolwiek z waszej strony pomoc? Czy wyście o nich pamiętali? Czy żeście za nich się modlili? Ofiarowali swoje życie? Starali się ich zrozumieć i im pomóc? Tylko krytykujecie? Odwracacie do nich plecami? To jest bardzo ważne przesłanie z Montichiari, bardzo pozytywne, dodajmy. Matka Boża objawiła się, nie ma nic przypadkowego w objawieniach, objawiła się w szpitalu. Jakby chciała powiedzieć, a mówiła o kościele, jakby chciała powiedzieć, moje dzieci, kościół jest chory. Na razie jest w izbie przyjęć, tak? Ale grozi jej, że na jonie wyląduje, na intensywnej terapii. Objawia się pielęgniarce, jakby prosiła ludzi świeckich, byśmy zajęli się ratowaniem kościoła jak pielęgniarze. Piękne przesłanie. Kościół nie zawsze jest gotowy, i to czynnik ludzki w kościele też jest obecny, nie zawsze jest gotowy przyznać się do błędów, do winy. My też nie jesteśmy w stanie, więc musimy to zrozumieć, bo jeśli będziemy im to wytykać, to najpierw wyjmijmy tą belkę z naszych własnych oczu, to jest oczywiste. Więc kościół ma z tym trochę problem, dla mnie zrozumiały. Natomiast myślę, że z drugiej strony jest strasznie wdzięczny wszystkim, którzy na godzinę łaski chodzą, na tą godzinę wyjętą z tego świata, bo jest to czas, zgodnie z jednym z punktów, które czytaliśmy, kiedy na świat wylewa się niezwykłe morze łask, przychodzą nawrócenia, zmiana życia. Pan Bóg próbuje Kościołowi pomóc. W tym, w czym, nie wiem, czasami także hierarchia nie do końca dostaje. Bo zamiast być świadkiem i apostołem mojego nawrócenia, to stają się ludzie czasami apostołami mojego zgorszenia. Godzina łaski to także leczy, więc jest ona potrzebna.
Wiemy, jak Matka Boża wyglądała, kiedy się objawiała. Nazywała się różą duchowną.
Tak.
I miała trzy róże.
I co ciekawe, pani redaktor, kiedyś chyba w Fatimie rozmawiałem ze specami od kultu Matki Bożej. I powiedzieli, czy wiecie, jakie wizerunki, proszę pamiętać, że byłem w Fatimie, jakie wizerunki Matki Bożej są najbardziej popularne w świecie? Kilka osób, które są przy mnie, natychmiast krzyczy hasło.
Fatima.
Fatima! Nie. Zdziwi się pani, tak jak ja. Najbardziej popularnym wizerunkiem Matki Bożej na świecie jest figura Róży Duchownej. A potem znowu krzyczymy, Fatima! Nie.
Lourdes?
Matka Boża z Lourdes. Czyli można też powiedzieć Matka Boża Cudownego Medelika, bo to jest ta sama.
Tak.
Kiedy święta Bernardeta była pytana, jak wygląda Matka Boża, która ci się pojawia, wyciągnęła spod koszuli cudowny medalik i powiedziała, o...
Czyli Ridibak.
Tak jak ta pani. Więc Ridibak. A dopiero na trzecim miejscu jest Fatima. Dopiero na trzecim miejscu, co oznacza, że kult Matki Bożej Róży Duchownej jest na świecie ogromny. Czyli mówiąc inaczej, głos nieba jest tak ważny, tak ciepły dla ludzi, że go słyszą, że go czują, dlatego lgną, a z drugiej strony odpowiada on dokładnie na nasze potrzeby. Skoro kiedy mam sobie postawić figurkę w domu, to będę szukał tej dla mnie najważniejszej, tej, przed którą najlepiej się modlę, która jest najszerszymi drzwiami do nieba, prawda? Okienkiem w murze, że przez tą figurę widać, słychać, kapie to, co jest niebieskie. W Polsce ta figura jest mało, mimo wszystko znana. Nie można jej chyba kupić. Aczkolwiek w miejscu, gdzie mieszkałem poprzednio, w niszy frontowej ściany jest taka stara figurka. W tej wiosce nie ma żadnego domu z taką niszą, gdzie zwykle jest Matka Boża Niepokalana z Lourdes, właśnie z Lourdes. A stoi i króluje nam na tej głównej wiejskiej drodze Matka Boża Róża Duchowna. Pewnie nawet mieszkańcy nie wiedzą, co to za Matka Boża. Dodam jeszcze, przepraszam, bo zaczęliśmy o tym, że ona z trzema różami.
Tak.
Trzy róże w pierwszym objawieniu były czym innym.
Miecze.
To były trzy miecze z tymi właśnie napisami. Modlitwa, ofiara, pokuta. Trzy miecze, żeby je wyjąć z jej serca. To jest orędzie Matki Bożej z Fatimy, potem z Pontevedra i Tui, czyli pierwsze soboty. Stąd mamy ten wątek potwierdzający prawdziwość objawień. Te trzy bóle, a dlaczego Matka Boża cierpi? Bo jej dzieci idą do piekła, tylko z tego powodu. Więc żeby powstrzymać ten marsz ludzi na wieczne zatracenie, mamy te trzy miecze wyjąć. I nie ma innej metody, jak wyjąć przez naszą prawdziwą, szczerą modlitwę, prawdziwą ofiarę i prawdziwą pokutę. I kiedy Matka Boża kilka miesięcy później pojawia się znowu tej wizjonerce Gili, w tym samym miejscu, gdzie miała trzy miecze, ma trzy róże.
No i mnie na przykład osobiście bardzo to przekonuje, tak, żeby właśnie tę godzinę łaski oddać Matce Bożej, by te miecze zamieniły się...
Zabiera jej ból, tak, i daje jej radość, a te róże są widoczne, dlatego że Matka Boża, mając swoje... Kolejna wycieczka, przepraszam. Mając swoje nowe imię, tak jak Piotr, przepraszam, Szymon stał się Kefasem, czyli Piotrem, czyli tym, który jest skałą, na której Kościół będzie zbudowany, jak Abraham stał się Abrahamem, czyli ojcem wielu narodów, a Szaweł stał się Pawłem. Tak, kiedy zaczyna się misja Matki Bożej i przychodzi do niej anioł z nieba, to nie mówi tak jak my w różańcu, zdrowaś Maryjo, no, tylko mówi, mamy oryginał grecki, chociaż nie po grecku mówił anioł Gabriel do Maryi, ale mamy haireka haaritomene, czyli bądź szczęśliwa, tryskaj radością mesjańską, bo coś się wspaniałego w perspektywach bożych za chwilę będzie działo. Ty, która masz nowe imię, jesteś kecharitomene, czyli nieprzetłumaczalne to na żaden język. I w języku greckim, biblijnym, tylko w tym momencie w całej Biblii jest to słowo. Zresztą także w literaturze greckiej nie ma tego słowa. Kto go wymyślił? Chyba tylko sam Pan Bóg. To oznacza, jesteś osobą tak napełnioną łaską, że ta łaska się z ciebie wylewa non-stop. To szalony Kolbe mówi, dlatego bądźmy blisko niej, przytulmy się, bo będzie na nas się wylewała łaska, która pozwoli w naszym życiu zrobić to, czego sami nie potrafimy. I stąd jego apostolat tak wielki, i stąd ten Niepokalanów. Jeśli Matka Boża nam pokazuje na zewnątrz trzy róże, to znaczy pokazuje, że wasza modlitwa, ofiara, pokuta sprawiła, że miecze wyjęte, to jest też jedna z teologii fatimskich, że kiedy Matka Boża objawia się w Pontevedra i pokazuje się Matka Boża z sercem przybitym cierniami, korona cierniowa wokół jej serca, i mówi Pan Jezus, przynajmniej ty spróbuj te ciernie wyciągać. To znaczy, że z chwilą, kiedy inna mentalność, Franciszek Hyacynta tu się kłaniają, z chwilą, kiedy ty wyjmiesz, czyli skupiam się na tym, żeby pocieszyć Matkę Bożą, a nie ratować grzeszników. Jeśli kochasz Matkę Bożą i chcesz jej pomóc, tak jak robiła Hyacynta, bo taka, ona nie może być taka smutna, ta moja kochana biała pani, wyciągasz swoją modlitwą, pokutą i ofiarą te ciernie, w tym sercu zostaje dziura. Otwór, przez który tryska łaska i światło. Jak patrzymy w niebo nocą. Miliardy jasnych punktów. To jest niebo, według niektórych mistyków, to jest podziurawione przez nasze dobre czyny, zasłona niebieska, przez którą widać niebo, prawdziwe to niebo boskie, i z tych miejsc ścieka na nas łaska. Jeśli będę dobrym chrześcijaninem, proszę bardzo, nawet w legendach to jest. Umierając, na niebie pojawia się nowa gwiazda. Jeśli jestem dobry, to moje życie sprawia, że jest kolejna dziura, otwór w poranionym sercu Maryi, i Matka Boża wcale nie chce tego zabliźnić. Chce, żeby ona, kacharytomene, tym bardziej tryskała na świat łaską. To bardzo piękne.
Tak, to są piękne obrazy, a czasem takie obrazy właśnie dobrze przemawiają do naszej wyobraźni i może sprawią, że nasza modlitwa też będzie owocniejsza, może nawet łatwiejsza, bo może łatwiej na przykład będzie nam się skupić, mając właśnie w głowie taki obraz.
Bez wątpienia.
Przypomnę, że naszym gościem jest pan Wincenty Łaszewski. Dzisiaj rozmawiamy o godzinie łaski. Ja bym chciała teraz, panie Wincenty, zaproponować naszym słuchaczom pana książkę, która nosi właśnie tytuł Godzina Łaski.
Książeczkę.
Książeczkę, tak. W tej książeczce znajdą Państwo te informacje, o których mówiliśmy wcześniej na pewno.
Aczkolwiek dużo krócej.
Tak, ale będą uporządkowane.
Tak jest.
Będą uporządkowane. I to, co jest też ważne, to ta książka składa się, książeczka składa się z dwóch części. Ta druga część to jest to, o czym chciałabym teraz powiedzieć, bo Pan tam podpowiada, w jaki sposób konkretnie spędzić na modlitwie tę godzinę łaski.
Kłopot nasz jest taki, pani redaktor, że my nie umiemy się już za bardzo modlić w tym dzisiejszym świecie. Świat nas przydeptał, nie mamy co ukrywać. I nie potrafimy się już dzisiaj skupić. W normalnym radiu wyjątkiem może jest Radio Niepokalanów. Fachowcy, którzy spędzili godziny na badaniach socjologicznych, psychologicznych, mówią, że ty, mój biedny bracie, siostro, słuchaczu, nie jesteś w stanie się skupić dłużej dobrze niż 6 minut. I stąd musi być przerywnik muzyczny za chwilę. I mamy taką siekankę w radiach. Lub w ogóle się nie skupiaj, bo po co, bo nie po to żyjemy, żeby się koncentrować. Nie umiemy się dzisiaj skupić. 15 minut różańca, rozmyślania nad tajemnicami różańca, które mamy w ramach pierwszych sobót, to jest wyzwanie, to jest prawdziwa szkoła Maryi. Tylko 15 minut, a to nie takie proste. Więc, a tu mamy razy 4, mamy całą godzinę, kiedy mamy spędzić na, trzeba to dopowiedzieć, prawdziwej modlitwie, na byciu z Maryją, a nie, że moje niebieskie migdały prowadzą mnie po sklepach i po jakichś sprawach tego świata. Nie, ty przyszedłeś cały tutaj do Matki Bożej. Twoje serce jest przy jej sercu. Tu jest jej serce. Pytanie, czy jest tutaj także twoje serce. I wiele ludzi mi mówiło po jakichś artykułach, które się tu czy tam ukazywały na temat Monte Chiari i Godziny Łaski, że wszystko jest super, tylko prosimy o konkrety, jak to ma wyglądać. No to mówi w twoje serce. Tak jak jesteśmy chrześcijanin, to jest człowiek wolny. Masz, Kościół to jest ogromne bogactwo. Masz w tym ogromnym bogactwie znaleźć to, co twoje serce podtrzyma w miłości i czujności w ciągu tej godziny w modlitwie przed Matką Bożą. Więc jeśli uwielbiasz różaniec i czujesz się w nim jak dziecko na kolanach mamy, to odmawiaj różaniec. Jeśli nie lubisz różańca, to po niego nie sięgaj w tej godzinie. Jeśli z dzieciństwa pamiętasz jakieś pieśni do Matki Bożej, jak śpiewaliście w domu i to było takie piękne, to śpiewaj Maryi. Śpiewaj Maryi. Ona kocha nasze śpiewanie. Jeśli chcesz, to odmów jakąś litanię. Może któraś do ciebie bardziej przemawia. Albo poszukaj sobie takich modlitw napisanych przez świętych, która wyraża prawdę twojego serca. I na prośbę takich rozmówców powstała druga część tej książeczki, która przedstawia nie gotowy schemat, bo jest takich gotowych schematów. Każdy z nas jest inny, bo Pan Bóg jest nieskończony w swoim geniuszu i wszyscy jesteśmy inni, także pod stroną duchowości. I po postawieniu pytania, jak odprawić godzinę łaski, jeśli nie potrafisz wypełnić tej godziny swą osobistą rozmową z Maryją, bo to jest początek, usiądź na jej kolanach i z nią rozmawiaj, mów do niej. Możesz skorzystać z poniższej propozycji. Pamiętaj tylko, by modlić się w skupieniu, a wypowiedziane słowa uczynić swoimi. To nie jest modlitwa świętego Jana Pawła. To jest twoja modlitwa. Matko Boża nie słucha papieża. Słucha ciebie, nawet jeśli modlisz się nieporadnie. Więc moja propozycja, pozwolę sobie pocytować. Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej. Warto, bo wtedy łatwiej mi potem do tej Matki Bożej w skupieniu biec. Ale najpierw, na początku modlitwy, uczyń znak krzyża. Niech to wszystko, ta cała godzina będzie w imię Boże się działa. Niech ten Bóg będzie. I kiedy mamy początek, to ja proponuję od rozpoczęcia godziny łaski medytacją. Krótką medytacją nad słowami Maryi. Bo Matka Boża daje, wspomnieliśmy to, konkretne obietnice. Co obiecuje ci Matka Najświętsza? Zapewnia, że godzina łaski zaowocuje wieloma nawróceniami. Więc o co prosisz? Skoro Matka Boża mówi, że ten temat tutaj jest ważny, to potraktuj też go jako ważny, to oczywiste. Więc najpierw proś o łaskę nawrócenia. Masz o kogo się modlić. Potem mówi, masz prosić, bo przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Wzbudź intencje. Proś o łaski dla najbliższych. Oni są najważniejsi, skoro są ci najbliżsi. Przekazanie miłości Twoje dotyczy przede wszystkim ich. Nie bój się prosić o wszystkie potrzebne łaski, bo Maryja dodaje, nasz Pan, mój boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie. Jeżeli dobrzy ludzie chcieli być dobry i wyjść dobry z tego Kościoła, będą stale modlić się za swych grzesznych braci. Podkreślmy może w tej medytacji, jak ja ją sobie medytuję teraz, stale. Czyli mam swoistą szkołę godziny łaski. To nie jest automat. Po wyjściu z tego spotkania z Matką Bożą, te wartości mam dalej w sercu. Matka Boża mi je zostawia i dalej o tym pamiętam i modlę się za swoich braci. No, proste to wszystko. Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników, bo słyszysz słowa, każdy, kto będzie się modlić w tej intencji i wylewa łzy pokuty. Matka Boża w Fatimie raz tylko płacze. Płacze wtedy, kiedy mówi, tyle moich dzieci, moich ukochanych dzieci idzie do piekła. Nie po to je Pan Bóg stworzył. Pan Bóg też płacze, po ludzku używamy wyobraźni, bo nie stworzył nikogo, żeby wpadł do piekła, tylko każdego, a każdy z inny stworzył po to, żeby był szczęśliwy z nim. I to się mu nie udaje, po ludzku patrząc, w tym ludzkim języku analogicznym rozmawiamy. I Matka Boża płacze i chce, żebyśmy przejęli jej ducha i tak samo płakali. Nie, a nie chcie i przeklinamy takich ludzi, tylko wylewajmy łzy pokuty, że ci ludzie idą do piekła. Pan Bóg płacze, jak ja mam nie płakać. Więc mamy kolejną taką intencję. Nie będziemy tutaj biegli przez kolejne strony, ale mamy tę intencję na początek. Myślę, że to jest niezbędne, bo Matka Boża te konkretne tematy nam przedstawia. A potem szukaj modlitw, które dla ciebie są najbardziej twoje. Ja na przykład bardzo lubię najstarszą antyfonę maryjną, jaką wymyślił świat, czyli pod twoją obronę. Jak je zaczniemy te słowa odmawiać jako swoje, czyli rozumiejąc, co to każde słowo znaczy, okaże się w tym momencie, że ja się chowam pod jej płaszcz, ja uciekam pod jej obronę, bo ona jest święta, prawda? Bo ona jest Bożą Rodzicielką i ona nie gardzi, takie jest doświadczenie całego Kościoła przez 2000, nie gardzi naszymi potrzebami, więc ja przychodzę i mówię jej o moich potrzebach. Godzina łaski jest czas na to, żeby te poszczególne modlitwy, które zdawałyby się już są takie wytarte, że myślę o czym innym, a mówię co innego, mogą stać się nagle moją modlitwą. Modlitwa świętego Bernarda, modlitwa o dar nowego serca, poświęcenia się Maryi, przedstawiam mój wybór autorski, bo dla mnie akurat te są ważne. Nie będę nikomu proponował czegoś, co do mnie nie przemawia, bo byłoby to fałszywe. Zakładając, że coś z tego także jest prawdziwe dla czytelników, przedstawiam im jakieś błagalne modlitwy fatimskie, akty wynagrodzenia, tradycyjne modlitwy świętego Bernarda. Pomnij o Najświętsza Maryjo, że nigdy nie słyszano, ulubiona modlitwa Kolbego, nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka. Maryjo, dzisiaj się do ciebie uciekam, więc wiem, że mi pomożesz. Budzi się przez takie modlitwy, które odmawiamy w skupieniu jako swoje, w naszych sercach ogromna wiara i miłość do Matki Bożej. I dlatego może ta godzina łaski jest tak skuteczna, bo być może po raz pierwszy od roku zaczynam odmawiać prawdziwe modlitwy, a nie klepany pacierz, prawda? Może tak jest. Więc tutaj na kilkunastu lub jak ktoś woli kilkudziesięciu, ale to jest 20-30 stroniczek małego formatu, jest propozycja różnych modlitw, które mogę sobie wybrać w ciągu tej godziny.
Bardzo pożyteczna jest ta książeczka i myślę, panie Wincenty, że nie tylko w godzinie łaski, ale w ogóle warto mieć tę książeczkę, by skorzystać z tych proponowanych przez pana modlitw. Tak jak pan powiedział, to jest wybór subiektywny.
Ale są to modlitwy kościoła. Tak. Te najbardziej, dlaczego Kościół niektóre modlitwy, tak jak różaniec, bardziej podkreśla i w każdej książce do nabożeństwa ona jest prawie na wierzchu, ta czy tamta, a nie inne, bo tych modlitw są miliony, miliardy. Dlatego, że doświadczenie Kościoła przez stulecia, przez kolejne pokolenia mówi, te najbardziej odpowiadają naszym sercom i te najbardziej są skuteczne, bo moje serce woła do serca i spotkanie z Matką Bożą, czy ze świętymi, bo także są takie modlitwy, staje się moim osobistym spotkaniem z Maryją jako osobą, ze świętym jako osobą i my zaczynamy być razem. Pamiętam najstarszą panią Malwino, jak byłem małym chłopcem, definicję modlitwy. Modlitwa to spotkanie z Panem Bogiem. Matko Najświętsza, spotkaniem. czyli moje słowa, moje uklęknięcie przy łóżku czy w kościele w godzinie łaski ma wszystko służyć, żeby to było spotkanie, a nie, że Pan Bóg, tak jak młynek tybetański, wymaga ode mnie, żebym raz dziennie, przynajmniej przed nim uklęknął i wypowiedział magiczną formułkę. Zakręcił tym młynkiem i Pan Bóg wtedy jest zadowolony. Nie, nasz Pan Bóg jest żywą osobą i czeka na mój uśmiech, moją ofiarę, poświęcony mu czas. Takie, co mamy w Apollo Jasnogórskim, Jasna Góra, Jasne Góry, Monte Chiari. Te wszystkie wątki prawdziwe są zawsze razem. Początek mojego czuwania na godzinie łaski. Jestem tutaj, cały.
I przypomnijmy, że spotkanie ma to do siebie, że nie tylko mówimy, ale też
tak,
słuchamy.
Jestem, pamiętam, czuwam, słucham Ciebie. Jestem gotów zrobić, co powiesz. Ufam Ci. Cokolwiek mi dasz, to jest najpiękniejsze, bo jestem głupi. Ja jestem zero. I takie spotkanie, to jest skarb godziny łaski, owocuje rzeczy. Nie może nie zaowocować naprawdę tysiącem skarbów.
Ja jeszcze mam taką propozycję też dla naszych słuchaczy i zwracam uwagę na to, że warto być może wspomnieć właśnie w czasie godziny łaski o naszych bliźnich, którzy już odeszli, którzy zmarli, którzy być może są w czyśćcu. Święty ojciec Pio chyba mówił o tym, że Matka Boża bardzo lubi, kiedy zwracamy się do niej w intencji naszych zmarłych i zwłaszcza w święta maryjne, tak. Podobno bardzo dużo dusz czyśćcowych wędruje z czyśćca do nieba.
Są o tym i legendy, nawet jest taka piękna sprzed kilkuset lat legenda polska o czyśćcu. Przepiękna, kiedyś udostępnię, żeby pani mogła przekazać słuchaczom, bo to nasza polska ludowa tradycja, super historia. Natomiast także święci w swoich małych objawieniach słyszą od Matki Bożej, że ci, którzy byli jej prawdziwymi czcicielami, w najbliższą sobotę po ich śmierci przyjdę ich zabrać, bo ja za wami tęsknię. Więc jeśli Matka Boża tęskni za swoimi dziećmi, nawet jeśli ta dusza nie była taka bardzo maryjna, powiedzmy, ale ja do Maryi za niego się wstawiam, to Matka Boża zrobi wszystko, żeby to dziecko było już w niebie przy niej. Jest taka prośba. Tym bardziej, rozmawialiśmy o tym także tutaj kiedyś w Niepokalanowie, tym bardziej, że Matka Boża ma w tym interes i ja też mam w tym interes. Nikt się lepiej nie modli, jak ten, kto jest w niebie. Czytałem wczoraj ojca Kolbego, który wyruszał z Marsylii do Japonii i na statku bardzo ciężko chorował i groziła mu śmierć. I powiedział, nie martwcie się, bo jeśli umrę, to wreszcie będę mógł pracować dla was i dla Niepokalanej dwiema rękami. Bo dopóki żyję tutaj, to tylko jedną ręką pracuję, a drugą muszę się jej trzymać. Jedna tylko ręka jest wolna, a tam będę miał obie. Więc jeśli modlę się za kogoś bliskiego, kogoś z mojej rodziny, który jest w czyśćcu, to znaczy, że kiedy on będzie w niebie, on będzie mógł się modlić za mnie dwiema swoimi rękami, czyli wiele więcej dla mnie zrobi, niż ja modląc się sam za siebie. Taki, przepraszam, święty egoizm, prawda?
Tak, dlatego ważne, byśmy jak najwięcej tych dusz z czyśćca przepychali, tak. Oczywiście za sprawą łaski Bożej, do nieba.
Kościół jest jeden, o tym zapominamy. Ten kościół czyśćcowy, on chce dla nas pracować. Chce się z nami jednoczyć. My naszą obecnością z nimi, a oni z chwilą, kiedy już mogą się z nami zjednoczyć pomocą, dostaniemy miarę natrzęsioną, opływającą. Bez wątpienia.
Także bardzo zachęcamy do tego, by 8 grudnia jednoczyć się w modlitwie, by ta godzina łaski była przez nas jak najlepiej wykorzystana. Przypominam, że w Niepokalanowie prowadzone są modlitwy w Bazylice, więc ci, którzy mogą, zapraszamy, by tutaj przyjechali, przybyli. Być może też w Państwa parafiach są takie modlitwy prowadzone. Wtedy już może łatwiej też w cudzysłowie podłączyć się po prostu pod to, co będzie kapłan mówił i modlić się. Natomiast, tak jak mówiłam, też będziemy chcieli transmitować to wszystko, co tego dnia między 12 a 13 będzie działo się w Niepokalanowie. Wcześniej będzie o 11 msza święta, oczywiście transmitowana, więc na te 2 godziny transmisji bardzo serdecznie zapraszamy. No i oczywiście można też indywidualnie się modlić, tak jak obiecywała Matka Boża i prosiła, jeżeli nie możesz przyjść do kościoła, módl się w domu. Pięknie dziękuję za to spotkanie, za to rozpowszechnianie godziny łaski.
Jeszcze pięknie dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.